Tytuł tygodnia.
Gabriel Maciejewski, Baśń jak niedźwiedź, socjalizm i śmierć, tom pierwszy, wydawnictwo Klinika Języka. O książce mówi autor Gabriel Maciejewski.
W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że należy stworzyć jakieś takie kompendium wiedzy o socjalizmie. To znaczy, żeby to miało wymiar nie doktrynalny, nie filozoficzny, nie socjologiczny, ale żeby to było atrakcyjne i do czytania. Korzystając ze swojej starej formuły, którą uprawiam już od 10 lat, czyli od takiej serii Baśń jak niedźwiedź, pomyślałem sobie, że trzeba napisać książkę o socjalizmie. Nazwałem to Socjalizm i śmierć i napisałem 2 tomy esejów dotyczących wypadków bardzo konkretnych, ale też nie tylko wypadków, również akcji propagandowych, które miały miejsce na ziemiach polskich pod wszystkimi 3 zaborami, od końca XIX wieku do wybuchu I wojny światowej. My żyjemy na tej fali entuzjazmu odzyskaną niepodległością i to nam generalnie przysłania wszystko. Horyzont, bliższą jakąś perspektywę, nie widzimy nic. Widzimy tylko tę niepodległość. Ta niepodległość, przypominam, trwa 20 lat i została okupiona ciężką bardzo traumą wojny, która nie wybuchła przypadkiem. Tak? Więc my domagamy się ciągle uznania, my Polacy, tak? Domagamy się uznania, traktowania przez mocarstwa i wielkich tego świata, poważnego traktowania siebie. I nie rozumiemy, dlaczego my tego nie potrafimy uzyskać. No nie potrafimy tego uzyskać, dlatego że ludzie, którzy mieli jakieś pojęcie o polityce, mogliby podjąć próbę dyskusji z politykami zachodnimi, którzy robią politykę globalną, prawda? Zostali już na samym wstępie tej niepodległości unieważnieni.
Czyta Andrzej Ciborski.
Ponieważ zdecydowana większość czytelników zna doskonale treść nowelki Siłaczka, nie ma sensu jej streszczać. O wiele lepiej będzie zająć się okolicznościami, w jakich pan Stefan poznał prawdziwą Siłaczkę, której życia nie opisał, bo było ono zbyt prawdziwe i zbyt niewygodne dla propagandy socjalistycznej. Zacznijmy ten opis od krajobrazu. Musimy wspiąć się na gliniaste wzgórze wznoszące się nad wsią Bochotnica, na którym stoi stary kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, wokół którego rozpościera się cmentarz. Wzgórze otoczone jest malowniczymi wąwozami, olszynowymi i brzozowymi laskami. Z mniejszych pagórków, na których od dawien dawna rolnicy uprawiają jedną z najżyźniejszych gleb w kraju, spływają strumienie. To tu zaczyna się Lubelszczyzna, gdzie rośnie tytoń, pszenica, buraki cukrowe, dobre ziemniaki i chmiel. Tutaj z najmniejszego kawałka ziemi można wycisnąć niemały grosz. W tych okolicach umieścił Żeromski swój obrzydłówek, tłustego proboszcza, aptekarza i pozbawionego już młodzieńczych marzeń doktora. To tutaj główna bohaterka uczyła biedne chłopskie dzieci. Tutaj zaraziła się gruźlicą i tutaj została sama bez pomocy skazana na śmierć. Tutaj też poznał ją Stefan Żeromski. Pora więc odsłonić prawdę o Siłaczce poświęcającej swoje najlepsze lata dla małych, wiejskich analfabetów. W rzeczywistości nazywała się Faustyna Morzycka. Nie była wcale zabiedzona ani chuda, ani nie wyglądała na osobę aspirującą do lepszego świata. Na fotografiach, które po niej pozostały, widzimy przystojną, może nawet dostojną kobietę o pełnych kształtach, co z pewnością nie uszło uwagi Żeromskiego, i poważnym spojrzeniu. Faustyna była córką zesłańca, urodzoną w Tambowie w Rosji. Została oddana na wychowanie doktorowi Fortunatowi Nowickiemu, działaczowi niepodległościowemu, przyjacielowi Kraszewskiego, człowiekowi, który stworzył uzdrowisko na Łęczów i dyrektorował w nim przez całe prawie swoje życie. Trudno przypuszczać więc, by Faustyna kiedykolwiek musiała zmagać się z tymi problemami, które opisał Żeromski w Siłaczce. Znając jednak przymioty charakteru pana Stefana i jego towarzyskie ambicje, łatwo odgadnąć, dlaczego z zamożnej, pięknej, zdecydowanej kobiety zrobił zabiedzone i skrzywdzone przez wszystkich kurcze, które na koniec zdycha i do tego jeszcze zostaje odarty z ubrań. Stefan znajdował się wśród ludzi z bezpośredniego otoczenia Morzyckiej. Nie był tam jednak elementem rodzimym, a napływowym. Morzycka rozwijała działalność oświatową na skalę raczej niespotykaną. Założyła szkołę dla dzieci w Nałęczowie, a także inne szkoły w okolicznych wsiach. Prowadziła teatr amatorski, a także razem z Żeromskim, Daniłowskim i Sulkowską założyła Towarzystwo Oświatowe Światło. Badacze literatury piszą, że to Żeromski założył to towarzystwo, ale ja najszczerzej, jak potrafię, przyznam, że w to nie wierzę. Myślę, że założyła je Morzycka z inspiracji swoich opiekunów doktorstwa Nowickich. Działalność w oświacie dla ludu nie była jedynym nimbem opromieniającym czoło Morzyckiej. Autorzy książek o działalności rewolucyjnej PPS, szczególnie młodzi autorzy, podkreślają jej udział w jednej z najsłynniejszych akcji przeprowadzonych przez PPS w tamtych czasach. Chodzi o słynne odbicie więźniów z Zamku Lubelskiego. Wojciech Lada, autor książki Polscy terroryści, adresowanej do ludzi młodych i spragnionych wrażeń, napisanej w nieznośnej zupełnie konwencji westernu, na której kartach osoby takie jak Morzycka zamieniają się w kogoś podobnego do Calamity Jane, rozpoczyna opis akcji w Lublinie od słów. Zamek nie był ciężkim więzieniem. Przez większość czasu cele pozostawały otwarte. Więźniowie mogli swobodnie spacerować, przechodzić z celi do celi, a kto miał pieniądze, mógł bez większych problemów załatwić ze strażnikami drobne zakupy na zewnątrz. Nie pierwszy już raz przekonujemy się, że carskie więzienia dzieliły się na cięższe i lżejsze. W tych cięższych zamykano robotników i biedotę, w imieniu której występowali rewolucjoniści. Tam bito ich i dręczono. W tych lżejszych zamykano samych rewolucjonistów, by przekonać się, który z nich jest zdolny do współpracy z ochraną, który jest toksycznym psychopatą nadającym się na szubienicę, a który jest na tyle groźny i ma takie umocowania zagraniczne, że przy pomocy prokuratora, sędziego i niewielkim udziale obrońcy sago oskarżonego trzeba go uwolnić i pozwolić mu działać dalej. Zamek Lubelski należał do takich więzień. Na czym polegała ta sławna ucieczka, w której pomagać mieli zarówno Morzycka, jak i Żeromski? Oto w wielkim zamkowym donżonie, jednej z najstarszych części budowli, znajduje się właz w podłodze. Prowadzi on do podziemnych korytarzy, które wiodą wprost ku położonym nad rzeką Bystrzycą łąkom. Przejście podziemne wykryte zostało przez prowadzącego prace remontowe na zamku inżyniera Zwierzchowskiego. Jedynym kłopotem, ale takim prawdziwym, jaki mieli do pokonania uciekinierzy, było przeznaczenie owej dziury w podłodze. Strażnik przyprowadzał tam więźniów i oni korzystali z tej dziury jak z latryny. No a potem 40 politycznych, no i wszyscy ci, którzy zdecydowali się uciec wraz z nimi, musieli przejść przez tę kloakę, by wydostać się na zewnątrz. Strażnik dostał całe 10 rubli w złocie za to, żeby nie widzieć i nie słyszeć niczego, co działo się w dążonie podczas opuszczania się więźniów w dół. Kiedy już znaleźli się na dnie kloaki, czekała ich 1,5-kilometrowa wędrówka ciemnym korytarzem. Po drodze musieli przeżyć jeszcze jedną przygodę. Kanał dochodził do głębokiej studni, w którą nie można się było opuścić, bo nikt nie zabrał ze sobą liny. A nie zabrał, bo inżynier Zwierzchowski nie dość dokładnie zbadał całe podziemia. Tak więc uciekinierzy musieli skakać w dół, narażając się na połamanie nóg. Jakoś się jednak szczęśliwie wszystkim udało i w końcu wydostali się na te położone przy rzeczce niwy. Tam czekały na nich dorożki zorganizowane przez towarzyszy z PPS-u, które rozwiozły ich po okolicznych miejscowościach i majątkach.
Gabriel Maciejewski, Baśń jak niedźwiedź, Socjalizm i śmierć, tom pierwszy, wydawnictwo Klinika Języka.